Powiem coś takiego. W wielu miejscach w Nowym Testamencie chodzi szczególnie o listy. Zaczynają się one od różnych sformułowań, które mogą nam wydawać się tylko terminami grzecznościowymi, które nie mają większego znaczenia. No, od czegoś trzeba zacząć. I w związku z tym bardzo często początki listów wydają nam się pozbawione jakiegoś głębszego znaczenia. Ale prawda jest taka, że nie tylko kryje się w nich często pewna wiedza teologiczna, którą moglibyśmy przyjąć, ale również pewna wiedza praktyczna. W wielu listach możemy na początku spotkać się z takimi sformułowaniami, że łaska i pokój niech się wam pomnożą, niech przybędzie wam Bożego miłosierdzia i tak dalej. Myślę, że wszyscy czytamy Nowy Testament, więc zdajemy sobie sprawę z tego, że różnego rodzaju pozdrowienia nastawione na to, by życzyć ludziom, by Boże rzeczy w ich życiu przyjęły większy wymiar, jest rzeczą typową dla listów Nowego Testamentu. I powiem, jaka z tym wiąże się tajemnica. Mianowicie taka, że człowiek, który doświadczył Boga, że człowiek, który dotknął całej tej rzeczywistości, może doświadczyć głębiej, więcej, może funkcjonować w tym o wiele bardziej, niż funkcjonował do tego momentu. I kiedy ja się nawracałem, wiele lat temu, poznawałem ludzi, którzy nawrócili się wiele, wiele lat wcześniej przede mną. Rozmawiałem z niejedną osobą, która nawróciła się jeszcze przed II wojną światową i z wieloma osobami, które nawróciły się niedługo po II wojnie światowej czy w trakcie. Rozmawiałem z wieloma ludźmi, którzy wierzyli dużo, dużo dłużej niż ja wtedy żyłem. I stykałem się z czymś bardzo dziwnym. Stykałem się z pewnego rodzaju dziwnym wyobrażeniem, którego przez dłuższy okres nie potrafiłem zrozumieć. Dlatego, że kiedy przyprowadzałem ludzi do Boga, dlatego, że kiedy głosiłem Ewangelię i osoby oddawały życie Chrystusowi, mówiłem, od teraz powinieneś zacząć szukać Boga, dlatego, że Bóg będzie do ciebie mówił, dlatego, że Bóg będzie na to odpowiadał. Od teraz, kiedy otworzyła się między tobą a Bogiem sfera życzliwości, możesz doświadczać tego więcej i więcej i więcej. Nigdy nie przekroczysz limitów, dlatego że Bóg jest bez limitów. To jest większe niż ludzkie wyobrażenia. To jest dalsze niż ludzkie granice, to, co można doświadczyć w Bogu. Więc to jest ważne, żeby Go poznawać, żeby Go przeżywać, żeby wchodzić w tą rzeczywistość tak głęboko, jak tylko to jest możliwe. Podczas gdy bardzo często starsi wierzący określali swoje chrześcijaństwo, identyfikując je przez moment nawrócenia. O, ja szukałem Boga i w końcu Go znalazłem. I mówili o momencie nawrócenia, jak gdyby to był kres wszelkich poszukiwań. A osoby, które miały takie spojrzenie jak ja, które od momentu nawrócenia chciały szukać Boga bardziej, określają, no czego ty chcesz szukać? Ty już wszystko znalazłeś? Ty już wszystko masz? Już nie ma nic więcej? Powiedziałeś, Jezus jest Panem i cały proces poszukiwania Boga się zakończył. Nie. To, co dla jednych jest metą, dla mnie jest startem. I wiecie, nie chcę tego mówić w tym sensie, żeby kogokolwiek krytykować, ale mówię o tym, że możemy przyjąć różne sposoby myślenia, różne wyobrażenia na różne tematy. I bardzo często, kiedy pojawia się w nas jakieś wyobrażenie, okazuje się, że ono nas albo będzie w jakąś stronę popychać, albo będzie nas zatrzymywać. To, co jest jedną z rzeczy, które ja uważam za strasznie ważne, żeby rozumieć przez całe swoje chrześcijaństwo i rozumieć, że też kiedy przekazujemy Ewangelię innym, to, żeby wiedzieć, że w naszym życiu z Bogiem nie ma miejsca na przestój. Bóg wzywa nas do pielgrzymki. Naszym wzorem jest Abraham. Abraham to był człowiek, który był w ciągłym ruchu. Historia jego życia pokazuje, że życie z Bogiem to życie w podróży. A kiedy Jezus o sobie mówi, kiedy mówi o tym, kim chce być w naszym życiu, to mówi: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Droga raczej nie przydaje się do budowania domów, rozbijania namiotów i urządzania na niej stałych miejsc pobytu. Ale Jezus mówi: ja jestem drogą. Ja jestem tą drogą, przez którą możesz iść przez całe życie. Chrześcijańskie życie to ciągłe odkrywanie, to ciągłe przeżywanie, to ciągłe zbliżanie się do Boga, to ciągłe doświadczanie Go w nowy sposób. Jeśli tak to rozumiemy, to będzie w nas coś, co będzie dążyło w nieskrępowany sposób do tego, by doświadczyć czegoś więcej. Ale jeżeli wyobrazimy sobie, że poprzez jakąś decyzję, dla jednych tą decyzją była decyzja o przyjęciu Chrystusa jako swojego Pana, dla innych tą decyzją może być moment, w którym zostali ochrzczeni w Duchu Świętym i uznają: jestem nawrócony, napełniony Duchem Świętym, mam wszystko. To jest dobre, ale listy zostały napisane do ludzi nawróconych i ochrzczonych w Duchu Świętym, żeby łaska i pokój, i doświadczenie miłosierdzia Bożego i wszelkiego poznania i doznania im się pomnożyło, aby to wszystko rosło. Więc życie chrześcijańskie to życie wzrostu. Życie chrześcijańskie przypomina funkcjonowanie, powiedzmy, drzewa, które rośnie i rośnie i rośnie i rośnie. W mojej okolicy, niedaleko Sztynortu, jest bardzo dużo starych dębów. I kiedy patrzę na te dęby, to zdaję sobie sprawę z tego, że w życiu takiego dębu 50 lat to jest niezauważalny kawałek jego istnienia i pewnie nawet za bardzo obwód się nie poszerzył w tym czasie. Prawdopodobnie największy wzrost owe dęby miały w trakcie swoich pierwszych 150 lat wzrostu, ale jest tam pewien dąb, który jest starszy od Napoleona, dużo, dużo starszy. I nieraz, kiedy przejeżdżam obok tych dębów, myślę sobie o tym, że historia, jaka rozgrywała się w czasie rośnięcia tych dębów, jest czymś, co jest trudno spamiętać, a te dęby przez cały czas rosną. Gdyby zebrać wszystkie żołędzie, wszystkie liście, które zrzuciły przez okres swego istnienia, to z jednego tego dębu, nawet jakbyśmy porządnie to skompresowali, nie zmieścilibyśmy tego w tym pomieszczeniu, prawda? To jest naprawdę coś niesamowitego. I Bóg zaplanował, aby nasze życie było życiem, w którym ciągle następuje pewien przepływ. Ktoś kiedyś pokazywał pewien obraz, na którym został pokazany, narysowany budynek w XIII wieku. I po tym budynku pieło się pnącze winogron. I ten budynek istnieje do dzisiaj. I te winogrona istnieją do dzisiaj. A rysunek został zrobiony w XIII wieku. I to jest ciekawe. Bóg ma zamiar, i pomyślmy sobie, ile przepłynęło wody, ile soków przepłynęło przez tą roślinę, ile urodziła owoców, ile spadło z niej liści, ile win z niej wyprodukowano. Pomyślmy o tym, to jest niesamowite. W życiu tego krzewu nie było miejsca na przestój. Podczas gdy wielu wierzących wyobraża sobie, że chrześcijaństwo to jest moment, w którym podejmujesz pewne decyzje, no i już pozostajesz. No i teraz już masz wytrwać do końca. Nie na tym to polega. I dlatego jakby musimy mieć właściwe wyobrażenie. Życie chrześcijańskie to nie jest wytrwanie w tym, co mamy, ale to jest ciągłe doświadczanie czegoś więcej niż mamy. Czy rozumiecie różnicę między jednym a drugim? Życie chrześcijańskie to nie jest sytuacja, w której budujesz sobie mały fort, w którym umieszczasz wszystko, co ci jest potrzebne do przetrwania i bronisz się przed wszystkim, co jest z zewnątrz. ale życie chrześcijańskie to raczej wyprawa Aleksandra Macedońskiego. Zdobywasz cały świat i kiedy dochodzisz do Himalajów, zaczynasz płakać, bo mówisz, wszystko już zdobyłem, nie mam nic do zdobycia. Wiecie, to jest problem w naszym wyobrażeniu. Diabeł chciałby w nasze wyobrażenie dotyczące naszego chrześcijaństwa włożyć wiele rzeczy niewłaściwych. Jest masa rzeczy, które diabeł by chciał w nas zainstalować. Jedną z takich rzeczy jest właśnie koncepcja tego, że wszystko już masz, wszystko już osiągnęłeś, nie ma nic więcej, musisz tylko to wybronić. Ale pomyślmy o wydarzeniach z Dziejów Apostolskich. Pierwszy Kościół, tuż po zmartwychwstaniu Chrystusa, 40 dni później, wstępuje Duch Święty w potężny sposób. Wszyscy zaczynają modlić się innymi językami, nawraca się kilka tysięcy osób. Kościół zaczyna powstawać do życia. Czwarty rozdział. Dzieje się coś dziwnego. Kościół jest prześladowany, więc Kościół zbiera się i zaczyna się modlić. Kościół jest uciśniony. Kościół, który jest powołany przez Boga, ludzie, którzy mogą powiedzieć, Wszechmogący nas powołał i mogliby powiedzieć w tym momencie, kiedy są prześladowani, a myśleliśmy, że Bóg jest po naszej stronie, a nasi prześladowcy nas tu chłostają, wsadzają do więzienia, żeby było ładniej, robią okropne rzeczy z nami, a my myśleliśmy, że Wszechmogący Bóg jest po naszej stronie. Jak to jest możliwe? I wtedy Biblia mówi, że kiedy zebrali się i modlili razem, kiedy byli w jedności w tej modlitwie, Duch Święty stąpił w potężny sposób i to wywołało małe poruszenie ziemią. Miejsce, na którym byli, to nie było trzęsienie ziemi, ale to miejsce, na którym byli, zaczęło się trząść. Widziałem tego typu zjawiska, myślę, że to wchodzi w zakres tego, co jest nazywane cudami i znakami, ale miejsce, w którym byli, zaczęło się trząść, a oni zostali napełnieni Duchem Świętym. I kiedy Duch Święty do nich przyszedł, to przyszedł do nich ze szczególnym namaszczeniem, odwagą. Ci pobici, znękani, prześladowani ludzie nabrali tak potężnej i nierealistycznej odwagi, która była wbrew okolicznościom, które im towarzyszyły. I oni poszli w tej odwadze i zdobywali świat dla Chrystusa. Wielu wierzących ludzi z większą łatwością poddaje się okolicznościom, niż próbuje te okoliczności przełamać, modląc się do Boga. I to też jest jedna ze strategii, których diabeł używa, mówiąc do nas, to co się dzieje, wyraża stosunek Boga do ciebie. Widzisz, masz zamknięte drzwi w tych sprawach, to znaczy, że Bóg tego nie chce. Jest to jedno z największych kłamstw diabła. Kiedy ludzie doświadczający oporu dochodzą do wniosku, że opór jest świadectwem o tym, jaki jest stosunek Boga do tego, co robisz. Opór najczęściej jest świadectwem o tym, jaki jest stosunek diabła do tego, co robisz, a nie jaki jest stosunek Boga. Oni, kiedy doświadczyli oporu, kiedy doświadczyli sprzeciwu, oni nie powiedzieli, Panie, zebraliśmy się tutaj, by pokornie pochylić swoje głowy przed Tobą i przeprosić Cię za naszą nadpobudliwość, za to, że wyskakiwaliśmy przed orkiestrę. Już nigdy nic nie będziemy robić, bo oto rozbiliśmy się na tej ścianie i tak dalej. Nie. Oni niczego takiego nie zrobili. Oni modlili się do Boga i Bóg przyszedł i zmienił też te okoliczności, zmienił ich nastawienie do tych okoliczności. Więc kiedy myślimy o doświadczeniu Boga, to jest ważne, żebyśmy zdawali sobie sprawę, że Bóg ciągle chce w naszym życiu wzrostu, ciągle chce w naszym życiu postępu, ciągle chce, żebyśmy byli w podróży, a to, co nas zatrzymuje przed tym, najczęściej pochodzi od diabła. Dzisiaj przeglądałem list Judy. Wiecie, od dłuższego czasu mierzam się do czegoś. Niestety chyba moim wykonaniu bycie flegmatykiem wiąże się z typowymi obciążeniami związanymi z tym, bo często przymierzam się do pewnych słusznych rzeczy tak długo, że nawet sam dochodzę do wniosku, że robię to za długo. Ale Bóg jakiś czas temu pobudził mnie do tego, żebym zajął się też analizowaniem całych obszernych fragmentów Słowa, żebyśmy mogli wzrastać szybciej w poznaniu tego, co jest napisane w Słowie, i przymierzam się do tego, żeby może zacząć od któregoś niedługiego listu. Przeglądałem list Judy i zobaczyłem tam ciekawą rzecz, taką, którą można by było na spotkaniach dotyczących demonologii, walki duchowej i tak dalej omawiać, tylko tyle, że jest to zrobione w wersji sprzed 2000 lat. Juda na początku swojego listu pisze, że postanowił napisać ten list po to, abyśmy podjęli walkę o wiarę. Dlaczego potrzebujemy podejmować walkę o wiarę? Bóg zaplanował to, abyśmy uczestniczyli w rozwoju, abyśmy ciągle doświadczali czegoś więcej, a diabeł zaplanował, żebyśmy zostali zabetonowani i byśmy nie szli do przodu. I używa do tego różnych ludzi. W tym liście jest też napisane, że wkradli się pomiędzy was różni ludzie, którzy zachowują się w taki, a taki sposób, i tam przez większość tego listu Juda przedstawia problemy zewnętrzne, najczęściej w postaci innych osób, które atakują nas przed tym, abyśmy nie rozwijali się w wierze i nie służyli Bogu tak, jak Bóg sobie tego życzy. I to jest ciekawe. Kiedy spojrzałem takim świeżym okiem na list Judy, zobaczyłem, że łatwo jest tam zauważyć problemy, które dziś dotykają bardzo wielu wspólnot. Ale nie zamierzam dzisiaj omawiać tego listu. Chcę tylko zwrócić uwagę na to, że diabeł zrobi wiele, aby nasz rozwój nie przebiegał w sposób właściwy. Derek Prince mawiał o tym w taki sposób. Jeżeli Bóg może jakoś pozytywnie wpłynąć na ciebie przez jakiegoś człowieka, to diabeł zrobi wszystko, co tylko możliwe, żebyś był pełen podejrzeń, dystansu, pogardy, niechęci i wielu innych niewłaściwych myśli i postaw w stosunku do tego człowieka. Diabeł sprawi, że plotki na temat nawet innych ludzi w twoim umyśle zostaną tak przerobione, że ci zacznie się wydawać, że to o nim. Wszystkiego użyje, żeby zatrzymać cię przed tym, kto może ci pomóc, ale za to zrobi też z drugiej strony wszystko, co tylko możliwe, aby znaleźli się ludzie, którzy będą gotowi odbierać ci czas, marnować, zasiewać wątpliwości, robić odwrotną pracę do tej, którą Bóg chce w tobie zasiać. Często jesteśmy bezmyślni wobec okoliczności, które nas otaczają, jak gdybyśmy nie mogli podejmować wyboru. Pamiętam, jak kiedyś John Chacha napisał w jednej ze swoich książek taką rzecz, że on podjął decyzję, że będzie spędzał czas z ludźmi, którzy mogą budować jego wiarę, z ludźmi, którzy będą mieli na niego pozytywny wpływ, z ludźmi, którzy będą zasiewać w nim i będą pomagali mu myśleć w sposób Boży, a nie będzie spędzał czasu z ludźmi, którzy będą zasiewać wątpliwości. Ten człowiek coś zrobił. Dzisiaj już nie żyje, ale w trakcie swojego życia zrobił niesamowicie dużo pozytywnych rzeczy i też miało to przez jakiś czas wpływ na Polskę. I wiecie, ja w ostatnim okresie zrozumiałem pewną rzecz, że Bóg bardzo mocno pobudza mnie do tego, żebym spędzał czas z ludźmi, którzy mają najróżniejsze sukcesy, mają głębsze poznanie Boga, mają więcej zrozumienia niż ja mam, mają większe doświadczenia. Dlatego, że jeśli chcę ja mieć coś więcej, muszę spędzać czas z ludźmi, którzy mają to coś więcej ode mnie. Cieszę się za każdym razem, kiedy mam do czynienia z takimi osobami, ale z drugiej strony patrzę na wielu swoich znajomych, patrzę na niejednego pastora, na niejednego kaznodzieję, którzy patrząc na ludzi większych od siebie, szukają, za co można by było ich skrytykować. I myślę sobie, kurczę, podstawiasz sobie sam nogę. Bo jak uznasz, że masz haka na każdego, to od kogo będziesz się uczyć? To już chyba tylko od samego siebie. Ciekaw jestem, czego nauczysz siebie, czego nie wiesz do tej pory. Więc diabeł ma wiele różnych mechanizmów, żeby spowodować, abyśmy mieli albo zaburzony, zachwiany, spowolniony, albo zatrzymany całkowicie nasz rozwój. Jest to jedna z rzeczy, o których musimy świadomie myśleć, dlatego że apostołowie, pisząc listy do wierzących ludzi, w pierwszych słowach mówili: niech się wam pomnoży, niech będzie tego więcej. To, co macie, jest dobre, ale to nie jest dobrze, żebyście to mieli na takim samym poziomie. Musicie mieć tego więcej i więcej i więcej i więcej. Więc każdy z nas może też spojrzeć w samego siebie i zastanowić się, czy jest coś, co mnie powstrzymuje przed tym, by rozwijać się, by doświadczać więcej. Czy może jest coś, co robię źle, albo coś, czego nie robię. Coś, co może spowodować, że będę lepiej współpracować z Bogiem. Bóg chce naszego rozwoju. Ja generalnie wierzę w to, że w Chrystusie mamy wszystko. I tutaj, jeśli chodzi o pewne teologiczne stwierdzenie takiej prawdy, że wszystko zostało nam już darowane, to jest prawda. Ale czy to jest prawda, że nie mamy czego szukać? To nie jest prawda. Kiedy dostajesz telefon nowy, kiedy przesiadasz się z zwykłego telefonu, z którego wypadały ci już klawisze na iPhone'a, to odkrywasz, że jest w nim wiele różnych funkcji, wiele różnych możliwości. Widziałem niedawno zdjęcie, na którym ktoś ustawił całą kupę sprzętów, aparat telefoniczny, komputer, magnetofon, wiele, wiele różnych sprzętów. Mówił, 20 lat temu zajmowało to tyle miejsca, dzisiaj mamy to wszystko w smartfonie. I to jest prawda. Twój smartfon ma lepsze oprogramowanie niż pierwsze statki kosmiczne, które latały w kosmos. Masz lepsze oprogramowanie i wyżej rozwinięte niż te, które obsługiwało loty na Księżyc. I to jest fakt. Ale kiedy już to masz i kiedy jest to twoją własnością, to okazuje się, że większość funkcji jest nawet czymś, czego nie poznałeś, czy nie poznałaś, nie mówiąc już o używaniu tego, prawda? Więc może się tak wydarzyć, że masz telefon. Wiecie, ja ciągle zapominam, że na telefonie można sprawdzić godzinę. I tak myślę sobie, no kurczę, muszę znowu zegarek sobie kupić, bo zegarki jakoś szybko mi się psują. No i po jakimś czasie odkrywam, że jednak zegarek ciągle jest w telefonie. Jakoś od kilkunastu ładnych lat, od 20 lat, odkąd posiadam komórkę, nie mogę się przyzwyczaić do tego, że zawsze w komórce jest zegarek, ale czasami ktoś odkrywa, ktoś, kto desperacko szuka aparatu fotograficznego, żeby zrobić zdjęcie, że jednak ma go przy sobie. Czasami po prostu o pewnych rzeczach nie myślimy. Nieraz chciałbyś coś zapisać i irytujesz się, że długopis ci nie działa, że nie masz kartki papieru i tak dalej, a tam nawet masz dyktafon, nie tylko możliwość zapisania czego, ale możesz nawet nie pisać, tylko wcisnąć jeden przycisk i nagrać sobie notatkę głosową. Ale jeżeli nie poznajemy, jeżeli nie używamy i nie przyzwyczajamy się do używania tych wszystkich możliwości, to pomimo, że je posiadamy i są one w naszej kieszeni, torebce i tak dalej, pomimo, że mamy te wszystkie możliwości zawarte w telefonie, to nie korzystamy z tego i często jesteśmy nawet zirytowani, że nie mamy jak czegoś zrobić, pomimo to, że mamy. Tak jest z naszym dziedzictwem, które jest w Chrystusie. Mamy je. Ono zostało nam dane, ale nasze tempo odkrywania, używania, przyzwyczajania się do używania tego wszystkiego, co mamy w Chrystusie, często jest tak bardzo naznaczone naszym starym stylem życia, czy naszą świadomością tego, że nie mieliśmy tego wcześniej, więc zachowujemy się tak, jakbyśmy nie mieli tego dalej, to powoduje, że większość z tego, co mamy w Chrystusie, nigdy nie jest przez nas dotykana. Nigdy nawet tego nie poznajemy, nie mówiąc nawet o tym, żeby tego używać. I stricte nie chodzi o to, żeby znaleźć coś nowego, ale chodzi o to, żeby w głębszy sposób zacząć używać już to, co zostało nam dane. I jako chrześcijanie możemy być głodni. Królestwo Boże należy do głodnych ludzi. Należy do ludzi, którzy naprawdę są zainteresowani tym, aby coś zdobyć. Dane robi znaną sztuczkę na jednym ze swoich, na swoich spotkaniach, jedna ze starych sztuczek używanych przez wielu ludzi. Bierze swoje książki, opowiada, co w nich jest i mówi, kto z was chce tą książkę? No i większość ludzi podnosi rękę. Później pyta, ale kto z was chce ją naprawdę? Wiecie, niektórzy się odzywają, robią coś więcej, a on cały czas stoi z podniesioną książką i mówi, może naprawdę jednak ktoś z was chce tą książkę, aż w końcu ktoś wychodzi i ją bierze. I mówi, o to chodziło. Jeśli jesteś naprawdę głodny, to zrobisz coś z tym. Jeśli jesteś naprawdę głodny doświadczenia Boga, to będziesz poznawać, w jaki sposób możesz z Nim funkcjonować. Jeśli nasz głód i nasze nastawienie na Boga nie jest wystarczające, to szybko diabeł zadba o to, żebyśmy swoją uwagę mieli na czymś zupełnie innym, żebyśmy szybko stali się ludźmi skoncentrowanymi na aktualnych problemach, na zmartwieniach dotyczących rzeczy, które mogą lub nie mogą wydarzyć się za 20 lat. Szybko diabeł to przekieruje. Pamiętam, jak kiedyś byłem w Czechach na jednym ze spotkań i stało się coś ciekawego w trakcie modlitwy przed tym spotkaniem. Wiecie, zamknąłem oczy, podniosłem ręce, zacząłem się modlić i miałem taką wizję, w której świat był podzielony na dwie rzeczywistości. Powiem, żeby było zabawnie, na wysokości lamperii wszystko się zmieniało. Więc z dołu wszystko było mroczne, szare, brudne, depresyjne i rodzące naprawdę same najgorsze odczucia. I kiedy kończyła się linia tego, to u góry wszystko było pełne światła i było widać, że jest tam niesamowita swoboda i że jest to świat, w którym panuje Chrystus i nie ma tam żadnego powodu do tego, żeby choć przez chwilę się skwasić. I wiecie, miałem tą podwójną wizję, gdzie widziałem te dwie rzeczywistości, cały ten syf, cały ten brud, podnosiłem oczy i wszystko u góry było zupełnie inne. Patrzyłem w jedną stronę, patrzyłem w drugą stronę i zastanawiałem się, co Bóg chce mi pokazać. I Bóg mi powiedział coś takiego, jako wierzący człowiek zawsze, przez całe życie będziesz w takiej sytuacji, że twoje wnętrze będzie pełne tego, co wpuścisz do swego wnętrza przez swoje duchowe oczy. W tym świecie naprawdę istnieje zło, syf i to wszystko, co najgorsze. I w tym świecie, w którym żyjesz, istnieje również wszystko to, co najlepsze, najczystsze i najświętsze. Będziesz pełen tego, na co będziesz się gapił swoim sercem. Wow, to jest ciekawa myśl, prawda? I Bóg powiedział, patrz się na Chrystusa cały czas i cały czas będziesz żył w świecie, w którym warto żyć. Zdejmij z Niego oczy i okaże się, że po chwili poczujesz się oszukany tym wszystkim, czym żyłeś przed chwilą. Bo okaże się, że rzeczywistość jest inna. Jest pewna linia graniczna. Ta linia graniczna to twoja wola. Na co chcesz się gapić? Wiecie, ja kiedy widzę najgorszego grzesznika, to widzę człowieka, za którego Chrystus umarł. inni ludzie, kiedy widzą wierzącego, któremu zdarzyło się zgrzeszyć, widzą taką świnię obmierzłą, że nie potrafią już o niczym innym myśleć. Żyją tylko grzechem, czy też prawdziwym, czy urojonym danego człowieka. Są ludzie, którzy zrobili z opluwania innych swoje służby. To jest straszne. Na co się patrzysz? Czym wypełniasz swoje wnętrze? W tym świecie jest prawdziwe zło, które może być tak zajmujące. To jest ocean, którego nie przepłyniesz przez całe życie. To jest ocean, którego nie ogarniesz, nie wyeksploatujesz. To jest ocean, który ciągnie się w nieskończoność. Jeśli zaczniesz się w nim dłubać, to będzie trwało na zawsze. Ale żyjąc tutaj, możesz być też osobą, która może odkryć, że Boże oceany są o wiele fajniejsze. I możesz pływać po tych oceanach również w nieskończoność. Codziennie jesteśmy kuszeni, by się stresować, codziennie jesteśmy kuszeni, by coś przeżywać w niewłaściwy sposób. Ale wiecie, niewierzący Japończycy stworzyli sobie pewne powiedzenie. Mądrość ludowa Japończyków zawiera takie hasło. Jeśli martwisz się o coś, czego nie możesz zmienić, to martwisz się niepotrzebnie, bo i tak nic nie zmienisz. A jeśli martwisz się o coś, co możesz zmienić, to tylko tracisz czas. Niewierzący ludzie potrafią zrozumieć, że przeżywanie złych postaw często jest dużo gorsze niż zło, które nas dotyka. Czasami ktoś, kto się nam narazi, zrobi nam naprawdę bardzo niewiele złego, ale przeżywanie tego okazuje się o wiele większym złem dla naszego życia niż zło, które zostało względem nas popełnione. Jeśli ktoś z was kiedyś miał problem z nieprzebaczeniem, to wie, o czym mówię. Czy tak się dzieje? Ktoś, kogo zupełnie nie obchodzisz, złośliwie robi coś przeciwko tobie, może się dobrze przy tym bawi, później przychodzi do porządku dziennego, a ty jesteś przytłoczony czy przytłoczona przez X życia, nie możesz sobie tak wybrnąć z czegoś, co cię trzyma jak kajdany. Ale kto sobie te kajdany zakłada? Czy ta osoba, która zrobiła coś złego nam? Czy my sami zakładamy sobie te kajdany na nasze wnętrze? I wiecie, każdego dnia podejmujemy decyzję, czy będziemy ludźmi zachwyconymi, czy będziemy ludźmi zapatrzonymi w Chrystusa, czy będziemy ludźmi, którzy otwierają swoje wnętrze, a diabeł stawia przed tobą tabliczkę, wszystkie śmieciary zapraszamy, tu jest wysypisko. Więc to jest kwestia naszych decyzji. Bóg chce, abyśmy byli zapatrzeni w Niego na tyle, aby życie z Nim powodowało to, że ciągle będziemy odświeżeni, ciągle będziemy mieli powody do zachwytu, ciągle będziemy mieli powody do wdzięczności i ciągle będziemy mieli powody do uwielbienia. Ja jestem człowiekiem z natury depresyjnym. Ja jestem osobą, która dość często reaguje znużeniem na przemęczenie i często dzieje się tak, że trwa to dłużej niż trwać powinno. Dlatego muszę przełamywać pewne rzeczy aktem woli, żeby dojść do wniosku, kurczę, chyba nie ma co odpoczywać 3 dni po jednodniowym działaniu. Ale wiecie, czasami przejście do kolejnego punktu zajmuje mi więcej czasu niż powinno. Mam tendencję do tego, żeby się przyblokować. I muszę pewne rzeczy przełamywać aktem woli. Ale Pismo Święte mówi o tym, czujniej niż wszystkiego innego strzeż serca swego, dlatego że z niego tryska źródło życia. W większym stopniu niż okoliczności o naszym nastroju, o tym, czym są wypełnione nasze myśli, o naszym sercu, nie decydują okoliczności, w których się znaleźliśmy, ale decydujemy o tym my poprzez akt naszej woli. Zawsze w każdych okolicznościach możemy sobie powiedzieć, to jest dobry moment, żeby zapatrzyć się w Chrystusa, żeby unieść oczy ponad lamperię. żeby unieść oczy ponad ten horyzont, gdzie wszystko wygląda paskudnie. Ci, którzy ufają Bogu, patrzą w górę. Ci, którzy nie ufają Bogu, wchodzą jak w grząskie piaski w rzeczywistość tego świata. Ale to Twoja wola, to akt Twojej woli, to Twoja decyzja jest związana z tym, co będzie wypełniało Twoje wnętrze. Więc jeśli spojrzymy na Boga i to, co ma nam do powiedzenia, to Jego wysłannicy, Jego apostołowie, pisząc listy do wczesnego Kościoła i pisząc również w ten sposób listy do Kościoła w całej historii świata, uznali za stosowne, by rozpoczynać te listy od słów, że to wszystko dobre, które macie, może, powinno wam się pomnożyć. Potrzebujemy mieć właściwe postawy. Czy to, o czym mówię, jest słowem, które można w jakiś sposób zastosować? Wiecie, to nie jest słowo, które mówi zrób prezent dla swojego biednego sąsiada, ale to jest słowo, które mówi zrób prezent Bogu i sobie. Nie żryj śmieci. W sensie duchowym. Nie karm się tym, co jest niszczące. Nie kontempluj tego. Nie jesteś karaluchem, by wyżerać śmieci. Jesteś Bożym dzieckiem. I jesteśmy przeznaczeni do tego, by w swoim sercu wpatrywać się w to wszystko, co jest najlepsze, bo Bóg chce, aby wszystko, co najlepsze, ci się pomnożyło. Więc teraz jeszcze tak chciałbym, żebyśmy praktycznie na to spojrzeli. Czy ktoś z was doświadczył czegoś dobrego od Boga przez ostatni rok? Okej. Czy rzeczy dobre były naprawdę dobre? No to dobrze. Gdybyśmy teraz sobie podsumowali te wszystkie dobre rzeczy, które przez ten rok doświadczyliśmy, to biorąc teksty Słowa Bożego, możesz mieć całkowitą pewność, że Bóg chce, abyś doświadczył dużo więcej. Jesteście wdzięczni za to, czego doświadczyliście? Bóg chce, abyś doświadczył dużo więcej. To jest w Jego Słowie. Bóg chce pomnożenia. Chce, by nasze doświadczenie tego, co dobre, było jeszcze większe, większe i większe. Ale to my musimy z tym współpracować. Patrzysz w świat, który ci udowodnił, że jesteś nikim. Wszyscy są hipokrytami. Powiem wam coś na temat hipokryzji. My, Polacy, jesteśmy największymi ekspertami od wyszukiwania hipokryzji wszystkich innych ludzi. I powiem wam prawdę. Jesteśmy w tym dobrzy i naprawdę dobrze to robimy. To nie jest tak, że to wszystko są zawsze tylko i wyłącznie kłamstwa. To nie jest tak, że to jest... Oczywiście często są to kłamstwa, plotki i tak dalej. Ale jeśli chodzi o poziom badania hipokryzji innych ludzi, to nie znajdziesz innego narodu, który byłby w tym tak wnikliwy jak Polacy. O Grekach było powiedziane w Nowym Testamencie, że byli to ludzie, którzy w niczym nie lubowali się tak bardzo, jak w słuchaniu nowych wieści z różnych zakątków świata. Oni mieli na swoich placach miejskich taki odpowiednik kawiarenki internetowej z lat 90. i wszyscy przychodzili i nasłuchiwali, o czym ludzie rozmawiają, żeby dołączyć, bo a nuż widelec, siekiera czy piła motorowa, przyjechał ktoś z jakiegoś odległego zakątku świata i opowie, co tam się dzieje. I ludzie chętnie przychodzili słuchać, co inni mają do powiedzenia. To było ich cechą narodową. Wiecie, są różne cechy narodowe. U Niemców, jak ktoś raz jeden był u Niemców, to rozumie, co znaczy te hasło. Porządek musi być. Jak ktoś nie rozumie tego hasła, to znaczy, że nigdy nie był w Niemczech. Ale jeśli spędzisz trochę czasu z ludźmi, którzy od dłuższego czasu mieszkają w Niemczech, albo spędzisz dłuższy kawałek czasu z Niemcami, no to odkrywasz, że to hasło ma sens. Porządek musi być. Ale jeśli chodzi o Polaków, Polacy są specjalistami od cudzej hipokryzji. Kiedyś słuchałem pewnej kapeli. Pierwsze cztery płyty znałem wszystkie teksty na pamięć. Później zdarzało mi się od czasu do czasu coś usłyszeć. Kiedyś jakieś audycje radiowe mówiące o mnie zostały też oprawione ich muzyką. I owi ludzie są specjalistami od wyśpiewywania na temat hipokryzji polityków, hipokryzji społeczeństwa, hipokryzji duchowieństwa, hipokryzji wszystkich, kogo tylko się da. Problem polega na tym, że zdiagnozowanie cudzej hipokryzji jeszcze nigdy nikomu w życiu nie pomogło. Więc nawet jeśli to jest trafne, co robimy, to jednak okazuje się, że diabeł nakręcił nas, Polaków, w taki sposób, byśmy zajmowali się czymś, co nie może pomóc ani nam, ani tym, których analizujemy. Jedyny hipokryta, którego możesz zmienić, jedyny hipokryta, który naprawdę może ci skomplikować życie, to ten, którego w lustrze spotykasz. A my jesteśmy specjalistami w grzebaniu się w cudzej hipokryzji, nie we własnej. Hipokryzja to poważny problem. Ale tylko na jednym froncie jesteś w stanie rozwiązać ten problem. Nie na froncie cudzego życia. Ale jesteś w stanie rozwiązać ten problem tylko i wyłącznie w swoim własnym życiu. Gdybyśmy włożyli tyle energii i tyle czasu, by odkrywać swoją własną hipokryzję i by być szczerymi przed sobą, by spojrzeć w lustro z politowaniem i powiedzieć, jak mi cię szkoda, Mietek, patrzę na ciebie i przychodzą mi do głowy i do ust słowa Grześka Ciechockiego, tak, tak, ten w lustrze to niestety jestem ja. Wiecie, Bóg jest zainteresowany tym, żebyśmy mieli zdrowe podejście do siebie i zdrowe podejście do innych. Nie jesteś niczyim zbawicielem, więc Bóg ci też nie daje prawa do bycia niczyim sędzią. Podczas gdy ludzie zamiast rozwiązywać swoje własne problemy, zamiast pokutować, zamiast zbliżać się do Boga, próbują zmienić cały świat dookoła. To nigdy nie wychodzi. To nigdy nie wychodzi tą drogą. Osoby, które najmocniej zmieniają innych, osoby, które miały najgłębszy i najmocniejszy wpływ pozytywny na mnie, wszystkie cechowały się jedną rzeczą. Nikt z nich nigdy nie próbował mnie zmienić. Dla mnie niesamowitą rzeczą było to, kiedy spędzałem sporo czasu z takimi ludźmi jak Heniek Dedo i wielu innych. To byli ludzie, którzy potrafili zmieniać siebie. I wiecie, często byłem zawstydzony, często byłem pod wrażeniem, kiedy spędzałem całe dnie gdzieś na trasach z ludźmi, na których patrzyłem i myślałem sobie, kurczę, czy ja kiedyś taki będę? Takie myśli nie przychodzą ci do głowy, kiedy przychodzi jakiś wredny gość i zaczyna ci mówić, jak ta z ciebie świnia, nie? To wcale nie inspiruje ciebie do żadnej zmiany. To raczej inspiruje, że chcielibyśmy przywalić dla takiego gościa, żeby udowodnić, że wcale takimi świniami nie jesteśmy. Ale jeśli przebywasz z ludźmi, którzy pracują nad sobą, to zawsze ma pozytywny wpływ na ciebie. Jeśli przebywasz z ludźmi, którzy koncentrują się na tym, by wymiatać to, co złe ze swego życia, to naprawdę wygląda w taki sposób, że chcemy z takimi ludźmi mieć do czynienia. Więc ty bądź taką osobą. Jeśli kiedykolwiek przyjdzie ci do głowy, żeby śledzić cudzą hipokryzję, żeby grzebać się w cudzych grzechach, żeby myśleć o, żeby osądzać kogoś, to przypomnij sobie, dlaczego Jezus powiedział nie sądźcie. Nie jesteś niczyim zbawicielem, nie będziesz niczyim sędzią, nie żyłeś niczyim życiem, nie doświadczyłeś niczyjej historii. Nie wiesz, jak wiele bólu, jak wiele problemów, jak wiele trudu ma dana osoba, by zrobić jeden krok. A jeśli chcesz ocenić tą osobę, stawiając obok sprintera, to w ogóle jest kompletnie nierealistyczne. Jezus mówi, nie sądźcie. Dlatego, że miarę, którą w sobie nosicie, możecie przyłożyć tylko do samych siebie. To, w jakim świecie żyjemy, to, jaka jest rzeczywistość psychologiczna w naszej głowie, to, jaka jest duchowa atmosfera w naszym sercu, to, co dzieje się z nami, otwiera się lub zamyka w wyniku decyzji. Bóg, kiedy patrzy na ciebie, mówi, niech ci się pomnoży wszystko to, co jest pozytywne. Bóg, który patrzy na ciebie ze wszystkimi twoimi problemami, On życzy ci, żeby było dużo więcej tego dobrego, co już w twoim życiu jest, żeby to się pomnażało. Więc jeśli chcemy mieć Boży charakter, patrzmy tak na siebie i patrzmy też tak na innych. Chyba cokolwiek bym powiedział, to już będzie tylko powtarzanie tego, co powiedziałem do tego momentu. Amen.